Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś o Gdańsku, trochę jakby kontynuujemy nasz temat sprzed tygodnia. Będziemy też rozmawiali o Królestwie Polskim, trochę też o Prusach. A pretekstem do tego jest taki temat, który za trochę wymyśliłem, o realnych i symbolicznych związkach pomiędzy Gdańskiem a Prusami, a Królestwem Polskim. Moimi gośćmi są pani profesor Beata Murzejko, co pewien czas, choć za rzadko gość mojego programu i debiutująca dzisiaj, pani doktor Ewa Bojarun-Jest-Król. Dzień dobry panią.
Dzień dobry.
Chcę was spytać, a właściwie może nie, nim was spytam, to się chcę ucieszyć. Słyszałem, że historią polskiej epoki późnego średniowiecza i wczesnych czasów odrodzenia interesuje się świat.
Interesuje się świat, także rzeczywiście możemy się już zacząć powoli chwalić, bo książka stała się faktem. Książka pod moją redakcją, ale z udziałem między innymi siedzącej tu obok mnie pani doktor Ewy Bojarun-Jest z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Książka, która została wydana przez bardzo dobre, światowe wydawnictwo anglojęzyczne Rodelicz. Można nas kupić na księgarniach, na Amazonie, nawet w Japonii. I jest to książka, która podsumowuje badania nad Gdańskiem średniowiecznym i nowożytnym. Książka napisana głównie przez osoby związane z Uniwersytetem Gdańskim, a przez swoje związki z Uniwersytetem Gdańskim, również z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, z Polską Akademią Nauk. Także cieszymy się z tej książki, że wiedza o Gdańsku, najnowsze badania o Gdańsku idą w świat, bo bez angielskiego dzisiaj to tak jak kiedyś w średniowieczu bez łaciny.
No właśnie, to w takim razie co w takim razie interesuje świat w historii Gdańska, Prus, Pomorza i ich związków na przykład z Królestwem Polskim, bo to jest coś, co często nas interesuje w tej historii, a świat interesuje Hansa, Bałtyk, Morze, potęga miasta, które niespodziewanie wychynęło z takiej przeciętności w coś, co jednak jest znacznie silniejsze. Związki z Anglią z całą pewnością także.
Samo hasło Gdańsk jest interesujące. Wszystko zaczęło się od kongresu w Leeds, takiego międzynarodowego kongresu, który jest organizowany od 1994 roku, a gdańszczanie z Uniwersytetu Gdańskiego zaistnieli na tym kongresie kilka lat temu. Może Ewa powie parę słów, bo była dwukrotnie uczestniczką kongresu. I skąd to zainteresowanie Anglików historią Gdańska?
No przede wszystkim chodzi o to, że ten kongres ma na celu zebranie osób interesujących się historią średniowiecza z całego świata. Bo tak naprawdę przyjeżdżają tam osoby i z Japonii,
z Australii,
no i z Gdańska.
Ale interesują się, jak rozumiem, europejskim średniowieczem, czy też także tymi obszarami, które w średniowieczu w izolacji od nas, ale jednak coś się tam działo.
Właściwie cały kongres ma na celu to, żeby przedstawić szeroko pojętą historię średniowiecza. I to, z jakim przyjedziemy tematem, jeżeli zostaniemy zakwalifikowani, oczywiście, bo wcześniej jest tak zwane zakwalifikowanie nas do możliwości uczestnictwa w tym kongresie, możemy przyjechać z każdym tematem tak naprawdę, byleby on łączył się z taką główną myślą przewodnią, która jest co roku jakby podawana wcześniej. I do tej myśli przewodniej po prostu dostosowujemy swoje materiały, które przygotowujemy.
Na przykład zabawa w średniowieczu i rozrywka. I pani doktor Bojaruniec zgłaszamy sekcję pod tytułem Rozrywka w średniowieczu. Wiecznym Gdańsku. I mamy dwór Artusa na przykład.
Takie są kongresy historyczne. Wydaje mi się, że coraz bardziej ciekawe.
Dokładnie. Ja na przykład zgłaszam temat pod tytułem Wizyta króla Aleksandra Jagiellończyka w Gdańsku. Zabawa i uciechy, które przy tym są i jak wygląda ta wizyta po prostu w mieście.
Za chwilę panią z tego odpytam, bo wydaje mi się to też interesujące. Chcę was spytać, panie, o to, jak w tego typu właśnie środowisku okazuje się ta znajomość tego kontekstu, tej gdańskości, a jak z kolei coś słyszą, to co wydaje mi się ciekawe, bo to jest coś, co w historii jest niezwykle ciekawe, że często sprawdzamy swoje wyobrażenia i swoje tezy najlepiej na tych, którzy mają zupełnie inne doświadczenia i zupełnie inne skojarzenia niż nasze.
To różnie, bo Niemcy oczywiście, którzy przychodzili na nasze referaty, już coś wiedzą, no bo Gdańsk był miastem hanzatyckim, miał kontakty. Ale na przykład przychodzili też Anglicy i kiedy nam zadawali pytania bardzo grzeczne, bo angielski jest bardzo grzeczny i Anglicy też są bardzo grzeczni, to mówili, my jesteśmy zupełnie tabula rasa, my nic nie wiemy o Gdańsku. Wiemy tylko, dla nas Gdańsk się kojarzy Solidarność, Centrum Strajków, Jan Paweł II, wszystko co wiemy, Lech Wałęsa, wszystko co wiemy. Natomiast chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej i zadawali bardzo konkretne pytania. I za każdym kolejnym naszym pobytem w Lidz oni byli lepiej przygotowani.
Ale czy to oznacza, że na przykład to, że my sporo wiemy o kontaktach tego dawnego Gdańska, na przykład z Anglią, to świadczy o tym, że to jest taka wiedza w jedną stronę, że oni na przykład tego nie odnotowują w swoim myśleniu, bo wychodzą z założenia, że Anglia miała kontakty z wszystkimi, w związku z tym dopisują sobie jeszcze jedno miasto o nazwie, jak rozumiem, wtedy raczej Danzig niż Gdańsk i to się kończy.
Wydaje mi się, że to jest tak, że dlatego była potrzeba wydania tej książki, że oni potrzebowali, szukali takiej wiedzy o Gdańsku, ponieważ my wychodzimy jakby...
Zakorzenienie tej wiedzy, tak, którą mają w współczesnym Gdańsku, w tej wiedzy, która okazuje się być znacznie bliższa ich kontekstom i ich skojarzeniom w tym dawnym Gdańsku.
Dokładnie, a co jest też bardzo ciekawe z perspektywy zadawania pytań. Oni zadają tak ciekawe pytania z naszej perspektywy i tak zupełnie inne z perspektywy na przykład pytań, które zadaje ten niemiecki krąg kulturowy, że to jest bardzo ciekawe potem złączenie tych dwóch jakby elementów i wychodzą nam bardzo interesujące przemyślenia po takim kongresie i jak potem się spotykamy i rozmawiamy ze sobą, to naprawdę fajny materiał
to w takim
z drugiej
pytam,
strony ich kontekstu.
Co jest takiego w tym kontekście innego niż w tym naszym doświadczeniu i z jakiej sfery? Czy to właśnie w tej sferze wiedzy o ekonomii, czy też relacjach ekonomicznych, czy o tych relacjach politycznych, czy też właśnie o tych różnych elementach symbolicznych, które też są intrygujące czasami i które są symbolami tego związku pomiędzy różnymi obszarami i znajomości tego kontekstu.
Znaczy, to wszystko razem, o czym pan powiedział. Po pierwsze, patrząc ekonomicznie, to jednak ta anglosaska historiografia patrzy już ze swojego punktu widzenia, czyli dalekomorsko, nawet jeżeli to nie są odkrycia geograficzne, to działamy na Morzu Północnym, na Bałtyk się oczywiście zapuszczamy i patrzymy, i jeszcze inaczej, patrzymy na Hanseatów, a już nie wyszczególniamy ich. To jest jakaś grupa, tak jak oni pisali na przykład o Paulu Beneke, tym od Sądu Ostatecznego, to był dla nich Osterling, tak? Ktoś po prostu z tego wschodu Europy i w ten sposób. Ale to nie znaczy, że nie są zainteresowani i nie chcieliby wiedzieć, jak też porównawczo było. Słuchajcie.
Czyli napadł ich nie gdańszczanin, tylko mówiąc najkrócej Hanseacki pirat.
Hanseacki pirat, dokładnie w ten sposób patrząc. A co do symboliki, to też jest dla nich ważne, jak monarcha polski rozgrywał na przykład politykę z polskimi miastami, czy z Gdańskiem i czy to jest porównywalne na przykład do początkowych Tudorów w Anglii. Stąd ta symbolika jest też dla nich istotna.
Bardzo ciekawo było na jednym z kongresów, kiedy na plakacie, który reklamował naszą sekcję, daliśmy okręt kościoła z gdańskiego dworu Artusa, kiedy oni się nas dopytywali, co to jest za przedstawienie, co to jest za obraz. Chcieli wiedzieć wszystko na temat herbów, które tam są przedstawione, na temat symboliki, jakie postacie i właściwie co to jest za okręt. I dopytywali nas bardzo długo i właściwie dużo osób też przyszło na tą sekcję ze względu na to, że zobaczyło ten plakat, bo my oczywiście przygotowujemy się do tych wyjazdów, łącznie z tym, że robimy właśnie taki marketingowy zabieg, czyli przygotowujemy plakaty reklamujące naszą sekcję.
No ja myślę, że w takim razie już mamy kilka tematów na kolejne części naszego programu, czyli na pewno będziemy rozmawiali o tych związkach politycznych, gospodarczych i symbolicznych pomiędzy takim państwem jak Królestwo Polskie a Gdańskiem. No ale też przy okazji pewnie się zanurzymy w tę symbolikę na przykład w dworze Artusa, o którym zresztą już w zeszłym tygodniu zaczęliśmy mówić. Za chwilę wracamy do rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Moimi gośćmi są dzisiaj pani profesor Beata Morzejko z Uniwersytetu Gdańskiego, no przede wszystkim, i dr Ewa Bojaruniec-Król, no przede wszystkim z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Rozmawialiśmy o tym, co świat chce widzieć w historii Gdańska i Rzeczpospolitej w tej epoce późnego średniowiecza i powiedzmy wczesnego odrodzenia. No to w takim razie spróbujmy porozmawiać, co jest takim fenomenem. Fenomenem jest kształtowanie się tej relacji pomiędzy Koroną Polską a Gdańskiem w latach, powiedzmy, po tej wojnie trzynastoletniej? To jest jakiś fenomen na miarę europejską?
Ewa?
Tak, to jest fenomen na miarę europejską, ponieważ miasto otrzymuje od króla Kazimierza Jagiellończyka przywileje, które w dalszej perspektywie stanowią o jego rozwoju zarówno gospodarczym, przede wszystkim politycznym, gospodarczym i społecznym.
Jeśli miałbym popatrzeć na przykład na miasta północnych Niemiec, to z kolei osłabnięcie władzy cesarza de facto prowadzi do sytuacji trochę podobnej do Gdańska, że w którymś momencie te miasta też są szalenie autonomiczne, mówiąc najkrócej.
Trochę tak, ale mimo wszystko, chociaż wiemy, że to jest pewien rodzaj przesady, ale nawet kiedy my właśnie opowiadamy w Lidz o Gdańsku i o jego przywilejach, to komentarz z tej anglosaskiej strony jest taki, że to jest podobne do Wenecji, że do tej niezależności Republiki Wenecji. I oczywiście możemy sobie zadać pytanie, do którego momentu ta autonomia gdańska dawała mu siłę i prowadziła go do świetności, a w którym momencie stała się przyczyną jego niepowodzeń.
Ale tutaj bardzo podobne rzeczy mamy rzeczywiście znowu z Wenecją, choć Gdańsk na przykład nie prowadził ekspansji politycznej i militarnej nigdy na taką skalę jak Wenecja, prawda? Więc to był ten ważny element, który doprowadził na przykład Wenecję do kłopotów, kilkakrotnie zresztą w jej historii. Gdy tymczasem, jeśli chodzi o Gdańsk, to on w którymś momencie staje się, no, z perspektywy tych niechętnych głosów, no, tym takim miastem na końcu tego kanału gospodarczego i na końcu tej rzeki, która prowadzi dużą część tych dóbr polskich w świat. No i jest pytanie, czy jest taką koroną tej Rzeczpospolitej, czy takim pasożytem gdzieś tam żerującym na końcu tej gospodarczej
pasożytem
drogi.
Pasożytem nie jest, to będę protestować, absolutnie nie. Znaczy, być może w pewnym momencie jest bardzo, bardzo samolubnym miastem. Samolubnym względem zarówno korony, ale też względem innych hanzeatów. I tu też dzisiaj mówimy o Unii i o solidarności w Unii, to myśmy już mieli te przykłady w czasach średniowiecza. Brak takiej solidarności i taki egoizm Gdańska, ale nie tylko Gdańska, bo to nie tak, żeby nie było, że to Gdańsk był tylko taki egoistyczny, doprowadza do tego, że ta Hanza się chwieje i traci na znaczeniu, a właśnie wygrywają Anglicy czy wygrywają Holendrzy. Ale jeszcze wracając do tego, o czym pani doktor Bojaruniec mówiła przed chwileczką, czyli kwestia tej symboliki, czy jesteśmy pod koroną, czy nie. To jest kwestia też gdańskiego herbu i jak ta korona jest położona, jak ona jest kładziona na różnych wyobrażeniach względem krzyży. I myślę, że tutaj pani doktor miałaby coś więcej do skomentowania.
Czy to świadczy o tym, że gdańszczanie byli dumni z tej korony, czy ona miała zupełnie inaczej usytuować to miasto?
To jest właśnie bardzo dobre pytanie, ponieważ kiedy Gdańsk otrzymuje tą koronę w 1457 roku od króla Kazimierza Jagiellończyka, to ta korona jest bardzo ściśle przylegająca do krzyży.
Natomiast w sensie heraldycznym.
Heraldycznym i symbolicznym. Natomiast kiedy zaczynają się problemy między Gdańskiem a na przykład królem Stefanem Batorym, to ta korona, już ta symbolika w ikonografii, ta korona już się trochę oddala od tych krzyży.
Czasami nawet widziałem takie przedstawienia, które pokazują, że ląduje ona poza polem herbowym.
Tak, tak, dokładnie. Że ona, ale to już jest pewnego rodzaju jakby maniera nadana przez artystę, który tworzy, bo to przeważnie grafiki mają takie przedstawienia. Natomiast rzeczywiście można z historii Gdańska wywieść takie momenty historyczne, które w heraldycznym języku też są uwidaczniane. I właśnie wtedy ta korona się oddala od tych krzyży i to też oznacza takie oddalenie miasta od polityki prowadzonej przez królów polskich, czyli od tej korony przysłowiowej.
Ale jak patrzymy na tę historię Gdańska, no to widzimy oczywiście te fluktuacje polityczne pomiędzy takim przekonaniem, że ten wyjątkowy układ z Polską jest po prostu dla nas korzystny i my go będziemy po prostu cały czas uznawać za właściwy, a takim poczuciem, że po pierwsze, no tam nie wiadomo, co się dzieje w tej potem już Rzeczpospolitej, która staje się takim trochę nieobliczalnym czynnikiem politycznym. W związku z tym my mamy też swoje interesy i po prostu będziemy o nie dbali. Tym bardziej, że odnoszę też takie wrażenie, że pojawia się trochę chyba słabnięcie tego czynnika pośredniego. Przypomnijmy, że w momencie, kiedy Gdańsk staje się częścią Korony Polskiej, no to staje się tą częścią razem z Prusami Królewskimi, których wartość polityczna, gospodarcza jest ogromna. W skali Rzeczpospolitej będzie odgrywał ten teren jeszcze wciąż dużą rolę, ale słabnie ten element polityczny. No przede wszystkim rola innych miast. Na początku to jest kilka co najmniej silnych miast, które wchodzą w skład tego tworu politycznego, którym jest Korona Polska, a potem Rzeczpospolita. trochę wbrew temu, co się tam dzieje, no bo pamiętajmy, że tam jest ta ewolucja tego państwa szlachty, które nie docenia, czy też może inaczej, raczej na to, co płynie z miast, patrzy z pewną ostrożnością.
Następuje też pewnej części polonizacja tej szlachty Prus królewskiej, dlatego, że są po prostu związki małżeńskie, wysyła się dzieci na studia do Krakowa, a poza Krakowem oczywiście potem świat. W Gdańsku oczywiście kupcy przynajmniej uczą się języka polskiego na poziomie podstawowym, żeby się kontaktować z kupcami z Rzeczpospolitej. Także rzeczywiście ten czynnik potem jakiś polityczny może słabnie i gdzieś mamy taki moment, chociażby związany właśnie jeszcze raz z Hansem Memlingiem i sądem ostatecznym. Mam tu na myśli moment, kiedy Piotr I, car Rosji, w czasie wizyty żąda od Gdańska podarowania, już to samo zestawienie tych dwóch słów, żąda podarowania sądu ostatecznego, to jednak oni wtedy odwołują się do króla. Przypominają sobie, że gdzieś tam ten król jest i może im pomóc i wesprzeć ich w odmowie wobec cara oddania tego tryptyku. Oni jeszcze oczywiście nie mają pojęcia, że to jest Hans Memling, ale wiedzą, że to jest coś cennego. Także to jest tak, mam wrażenie, tak już tu wchodzę bardziej w działkę kolegów nowożytników, ale mam takie wrażenie, że w pewnym momencie są takie punkty w historii Gdańska, kiedy jest mu to wygodne, przypomina sobie, że jest ten król i że jest ta Rzeczpospolita, a kiedy nie musi, to woli odwrócić się.
Ale rozumiem, że zgadza się pani ze mną z tym, że ten zanik pośrednika jest też czynnikiem, który jest czynnikiem takim dynamicznym. Znaczy, że Prusy Królewskie nie są tym podmiotem bardzo wyraźnie pośredniczącym i wzmacniającym być może ten związek, bo to jest o tym mówię, być może nawet troszeczkę mogłoby to osłabiać samo miasto, ale z drugiej strony z całą pewnością cementowałoby ten związek. Rzeczywiście za chwilę Gdańsk patrzy na to z takiej perspektywy, że on, protestancki i jednak niemiecki kulturowo, spogląda na takie dość jałowe pod względem siły politycznej obszary Pomorza, w których no jest po prostu szlachta, która się zbiera na sejmikach i tyle, a nie ma tam takiego czynnika, który byłby czynnikiem harmonizującym tę współpracę pomiędzy no właśnie tymi miastami północy, a królem w Krakowie, jak to było w tym pierwotnym założeniu.
Z pewnością tak, na pewno się zgadzam i to wynika jakby z całej dalszej historii, ale z kolei pamiętajmy o tym, co się dzieje w okresie już rozbiorowym, kiedy jednak, no to zresztą bardzo ładnie o tym historyk niemiecki Peter Lew pisał, że jednak w tych domach mieszczan gdańskich, czy w otoczeniu ludzi władzy są te portrety królów polskich, że takich się od razu nie da wymazać z pamięci. To dopiero musi przyjść kolejne pokolenie, które już nie czuje żadnych związków z królem polskim. I z tym królestwem polskim.
Trochę żałuję, że Piotr Lew u mnie mówił właśnie głównie o XIX wieku, a nie o tym czasie. O to go wtedy nie zapytałem, ale przypominam, że był gościem tego programu.
Jeszcze bardzo fajna rzecz, którą można też przytoczyć, to są takie dokumenty nobilitacyjne, czyli dokumenty szlacheckie, które patrycjat gdański otrzymuje od króla polskiego i w późniejszym okresie, przede wszystkim w XVII wieku, oni starają się często o potwierdzenie tych dokumentów już na przykład wcześniej nadanych, czyli odwołują się dalej do króla, tak, bo chcą jakby potwierdzać tych swoich dokumentów, swojego szlachectwa, które otrzymali. Także to też jest takie jakby nawiązanie z powrotem do...
Ale to ciekawy wątek, ja myślę, że za chwileczkę do niego wrócimy po chwili przerwy, bo chciałbym się spytać, czy to też oznacza, że ten patrycjat ma ochotę być, mówiąc najkrócej, aktywną szlachtą. Zobaczymy, jak to wyglądało. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o związkach Gdańska, trochę też Prus Królewskich z Królestwem Polskim. Moimi gośćmi są pani profesor Beata Morzejko i pani doktor Bojarun jest król. To w takim razie chcę spytać o te nobilitacje. Znaczy, po pierwsze, po co było na początku polskiej szlachcie nobilitacja? Czy ona miała mieć praktyczny wyraz w takim sensie, że marzyli o tym, żeby, nie wiem, właśnie uczestniczyć w jakimś sejmiku i być wybranym na sejm? Co chyba pewnie nie było bardzo prawdopodobne. Czy to miało ich, mówiąc najkrócej, w innym miejscu umieścić w tym Gdańsku?
to miało umieścić ich w innym miejscu w Gdańsku. To znaczy, nobilitację otrzymywała najwyższa warstwa społeczna i spośród tej najwyższej warstwy społecznej jakby jeszcze wydzielona została ta grupa bardziej, wybrańców, że tak powiem, wybranych, ponieważ to oni otrzymywali nobilitację. Oni stawali się szlachtą, czyli oni byli jeszcze kimś wyżej niż mieszczanami w takim pojęciu
ale
ogólnym miejscu.
Ja nie znam takiej gdańskiej kariery, żeby na przykład właśnie ten któryś z patrycjuszy, mówiąc najkrócej, kupił sobie, czy też z nadań królewskich uzyskał jakąś dużą ziemską posiadłość i na przykład próbował wedrzeć się w obręb na przykład pruskiej szlachty, prawda? To się raczej nie zdarzało.
Znaczy z takich bardzo spektakularnych karier, takich nobilitacyjnych w Gdańsku samym, mogę powiedzieć o jednym przypadku, który jest fenomenem, czyli Eberhardzie Ferberze, który nie dość, że otrzymuje nobilitację od królów polskich, to jeszcze otrzymuje tą nobilitację od cesarza. Czyli jakby podwójnie, otrzymuje podwójne szlachectwo, czyli jestem najwyższy z najwyższych. I rzeczywiście te dokumenty się zachowały i one są do dziś, można je oglądać w Archiwum Państwowym w Gdańsku, są niewiarygodnie nawet sporządzone w taki sposób bardzo precyzyjny, szczególnie ten dokument cesarski z pięknie odmalowanym herbem. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt takiego
wchodzenia w elity szlacheckie, to w Prusach Królewskich czy w Polsce? Nie, no bo też trzeba pamiętać, co myśli sobie szlachta polska o takim Ferberze.
To prawda, ale też z drugiej strony pamiętać trzeba o tym, że jakby okrężną drogą takie kariery się w Rzeczpospolitej zdarzają. Znaczy zdarza się, że mieszczanin, który służy jako ekspert, specjalista wojskowy w królowi, na przykład wdziera się w stan szlachecki.
I Ferberowie robią olbrzymią karierę, bo przecież oni rządzą w mieście, zaczynają rządzić jeszcze przed Eberhardem. Eberhard rządzi, rządzą jego potomkowie do XVIII wieku i oni cały czas się chwalą tym swoim szlachectwem, pokazują na różnych...
Tylko, że odbywa się to w Gdańsku, co ciekawe.
Odbywa
właśnie
się to w Gdańsku.
Nie tylko, bo oni się chwalą tym swoim herbem również na zewnątrz. Tak? Czyli jeżeli na przykład chwalą się swoim herbem na Warmii chociażby, bo jest rodzina, bo Eberhard Ferber miał brata, który był biskupem warmińskim, chociażby. Więc chwalimy się tym herbem chociażby na Warmii. Zapewne, jeżeli byśmy zaczęli szukać tych konotacji z tym niemieckim kręgiem kulturowym, pewnie i tam byśmy znaleźli dużo aspektów związanych właśnie z ich herbem, bo badając ten temat, nie ukrywam, troszeczkę takich kwestii próbowałam poruszać i rzeczywiście udawało mi się odnajdować ten herb właśnie na terenach...
A jak patrzymy na symbolikę tych herbów mieszczan gdańskich, to ona jest taką symboliką, która no właśnie coś tam też mówi?
To znaczy to są dwa aspekty. Dwa aspekty nobilitacji, czyli pierwsza nobilitacja, czyli uzyskanie herbu własnego i tutaj jak w przypadku Ferberów to są trzy głowy, nazywa się to przysłowie dzikich świń,
dzika.
Natomiast jest drugi aspekt, czyli adopcje herbowe, czyli adopcje do herbów już znanych szlacheckich, jak chociażby w przypadku Matiasa Zimmermana, który jest adoptowany do herbu Korab.
Polskiego herbu
przez Jana Łaskiego. I w tym aspekcie tych adopcji herbowych, no to jakby ten herb jest już ustalony, jakby funkcjonujący. Natomiast jeżeli chodzi o herby własne, no to jest różnie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie...
Co symbolizują trzy głowy dzika?
No właśnie, niemieszczańskie przede wszystkim.
Czy one są wyniosłe symboliki? Wiadomo, że dzik, oczywiście mamy chociażby taki polski ród rycerski, szlachecki, zwany Świnka, ród świnków, który miał jak najbardziej głowę dzikiej świni i rękę ludzką. To się wiązało z jakimiś tam legendami, ale my może dzisiaj postrzegamy to zwierzę niezbyt pozytywnie, ale ta dzika świnia w średniowieczu ma bardzo ciekawe konotacje, pozytywne. Siła, przede wszystkim odwaga tego zwierzęcia, więc jakby jasne jest, że ci, którzy wybierali tak zwane herby własne, kierowali się, coś chcieli tą treścią tego symbolu przekazać, że jesteśmy mocni, że jesteśmy wspaniali. No, jakiś pomysł w tym wszystkim mieli.
To w takim razie chcę spytać, bo żeśmy już zaczęli o tym trochę mówić, o te polityczny aspekt tej historii i też pytanie o ten związek właśnie z nie tylko z tym lepszym światem, bo mówiliśmy na przykład przy okazji tej nobilitacji cesarskiej, ale też konkretnie z Koroną Polską, a potem Rzeczpospolitą. Czy to jest trochę tak, że Rzeczypospolita była obszarem, na którym na przykład taki bardzo bogaty patrycjusz gdański mógł zdobyć ów herb, w związku z tym korzystał z tej możliwości. Czy to raczej cementowało takie przekonanie, że Rzeczpospolita jest tym najlepszym miejscem na ziemi, gdzie gdański patrycjusz może być szlachcicem?
Wydaje się, że to i to, a tak naprawdę decydowały pieniądze. Ponieważ, no, nie ukrywajmy, żeby otrzymać nobilitację, trzeba było ją za nią zapłacić. I to była transakcja po prostu związana.
Pamiętamy, że z drugiej jakby strony, to nawet jeśli któryś z polskich możnowładców maczał palce w tego rodzaju nobilitacji, to z drugiej strony ta szara brać szlachecka raczej takich herbowych braci nie traktowała jak braci.
Pewnie nie, dlatego że tutaj to w ogóle jest aspekt Rzeczpospolitej i braci szlacheckiej, która z jednej strony jest wobec prawa równa, ale majątkowo już w tym czasie, czyli tu już jesteśmy w końcu XV wieku i w XVI wieku, już jest bardzo rozwarstwiona i zróżnicowana i jest na przykład na Kujawach bardzo, bardzo rozrodzona, to już z badań kolegi profesora Szybkowskiego wynika, że tam jest po prostu po 7, 8 dzieci i wedle prawa wszystkim tym synom się dzieli majątek, albo oni siedzą jak to żartuję, zawsze mówię, tłumaczę, że to nie urodzeni w niedzielę, bracia niedzielni, czyli po prostu siedzą nie dzieląc majątku, bo im jest się łatwiej utrzymać. Albo jest taka szlachta, powiedzmy sobie, małopolska, jest taki ród Tenczyńskich, o których pisał między innymi świętej pamięci historyk Janusz Kurtyka, wielki ród, który ma nie tylko wiele ziemi, to są właściwie już magnaci, ale też mają wpływy polityczne, konkretne wpływy polityczne na dworze, są elitą, stałą elitą, trzymającą władzę. Czyli mamy ta szlachta jest bardzo zróżnicowana. Są ludzie, którzy trzymają władzę, mają na nią wpływ i tacy, którzy nawet poza powiatem nigdzie nie ruszą.
No tak, ale problem polega na tym, że na przykład rozwarstwienie szlachty w wielu europejskich krajach prowadzi do tego, że ta szlachta staje się w tym ogonie biednym znacznie bardziej otwarta. Znaczy, że tam dzieją się te procesy a uzurpacji czasami, a b czasami właśnie nobilitacji.
I mamy takie małżeństwa też
czyli
w Gdańsku.
Ktoś o niepewnym pochodzeniu albo właśnie takim mieszkańskim pochodzeniu jest dobrą
szlachecka.
Właśnie,
no właśnie. Na przykład biedna szlachecka córeczka, która zostaje żoną gdańszczanina. I odwrotnie. I to nie tylko chodzi o Gdańsk, bo takie przypadki mamy też i w Krakowie i w Poznaniu, gdzie rzeczywiście dla bogatej, zamożnej rodziny mieszczańskiej jest to szansa na wejście do szlacheckiej rodziny.
No tak, ale tutaj pamiętać trzeba o tym, że w późniejszym okresie w Rzeczpospolitej te procesy nie nabierają takiej dynamiki, jak w niektórych europejskich krajach, no chociażby jak w tej Anglii, gdzie szlachta nie jest stanem zamkniętym i tam tak naprawdę mamy do czynienia ze stałym przepływem pomiędzy właśnie tym stanem mieszczańskim a rycerstwem, szczególnie po wojnie dwóch róż, kiedy tak naprawdę tych prawdziwych rycerzy, to w tej Anglii niewielu zostało.
Bo odpowiedź jest jedna. Zamykanie się stanu szlacheckiego, ponieważ jak się zaczyna w Rzeczpospolitej, bo jak się zaczyna spoglądać na to, ile tych nobilitacji czy tego wchodzenia do warstwy szlacheckiej w poszczególnych wiekach, w późniejszym czasie jest, to się okazuje, że tego jest bardzo dużo. I staje się to jakby czymś powszechnym. Stąd szlachta zaczyna zamykać się. Zaczynają być powoływane kolejne jakby prawne aspekty, które stwarzają problemy, które mieszczanin spotyka na swojej drodze.
Warunki,
które musi spełnić, żeby tym szlachcicem zostać.
I to jeszcze jedna rzecz. Nieważne, że tylko na przykład właśnie jakiś patrycjusz jest nobilitowany, jego żona ma być też nobilitowana, bo tylko potomstwo z małżeństwa, gdzie on i ona są nobilitowani, może być uznane za szlachtę. I to jest właśnie ten pomysł sejmików później, sejmików XVI wieku, żeby prowadzić tę zasadę. No co z tego, że ty jesteś nobilitowany, jak twoja żona jest dalej mieszczką i twoje dzieci są w związku z tym zostają na tym
poziomie. W XVI wieku jeszcze nie tak bardzo, jak już XVII, a XVIII to już w ogóle... Także to się staje po prostu w pewnym momencie praktycznie prawie niemożliwe do uzyskania.
Znaczy cały czas krążymy wokół takiego tematu, jak to było możliwe, że obie strony były w sumie zadowolone z tej izolacji. Znaczy, że istniała pewna hierarchia zamknięta, z której byli, jak rozumiem, gdańszczanie zadowoleni. I była ta szlachecka, a potem Rzeczpospolita, która też miała swoją hierarchię, niezwykle rozbudowaną i też była bardzo zadowolona z tego, że jest zamknięta. I możemy mówić mówiąc najkrócej, o kooperacji dwóch ciał politycznych, ale pomiędzy którymi paradoksalnie, mimo takich właśnie faktów jak te nobilitacje, ten przepływ ludzki na przykład właściwie był zupełnie niemożliwy.
No bo nie przeszkadzajcie nam. Jak nam nie przeszkadzacie, to was lubimy. Zaczynacie wymyślać jakąś, macie jakiś pomysł na jakichś kaprów królewskich, no to my pokażemy, co możemy. Chcecie budować flotę narodową, a nie ma mowy, bo ta flota narodowa będzie wykorzystana może przeciwko nam. Dlaczego będzie walczyć z Holendrami, jak my nie chcemy z nimi walczyć? Jakie wojny ze Szwecją? My chcemy z nimi współpracować, albo z kolei chcemy ich atakować. Więc w tym momencie, tak zwany wydaje mi się, że patrząc na biogramy burmistrzów, chociażby tak przegląd od średniowiecza do XVIII wieku, że nawet jeżeli oni indywidualnie, któryś burmistrz myślał, może to by było dobre, tak dalekosiężnie, ale na razie to ten pomysł jakiś królewski nie jest najlepszy, wycofuje się, nie chce brać udział w jakiejś tam komisji kapitanów morskich i decydować o flocie, bo to nie będzie dobre dla interesów Gdańska. Dla interesów Gdańska, czyli tak naprawdę dla interesów pewnej grupy trzymającej władzę, mówiąc krótko. Czyli cały czas jednak powtarzają się nazwiska patrycjuszy, tak jak Ferberowie, ale nie tylko, którzy z pokolenia na pokolenie zasiadają w wybieranych przez oczywiście niewielki krąg osób, wybierane władze i oni cały czas mają wpływ na politykę gospodarczą też miała.
To w takim razie chcę spytać w drugą stronę, bo rozmawialiśmy w tym programie o wojnie 13-letniej, to przecież już w trakcie wojny 13-letniej pojawia się grupa w Gdańsku, która jest zupełnie przeciwnego zdania i próbuje nawet swoistym zamachem stanu doprowadzić do odwrócenia tego procesu, kiedy wojna okazuje się zbyt trudna i zbyt ciężka i mniej popularna znacznie niż na samym początku się wydawało. Czy w Gdańsku istniały, mówiąc najkrócej, alternatywne pomysły do tego związku z Królestwem Polskim, a potem z Rzeczpospolitą? Znaczy, czy rodziła się taka myśl w środowisku tych właśnie najbardziej wpływowych, a może trochę mniej wpływowych, która na przykład mówiłaby, no a po co dajmy sobie spokój, poszukajmy sobie na przykład innego pana albo innego królestwa, w którym ten potężny Gdańsk będzie mógł sobie funkcjonować?
W czasie wojny 13-letniej? Tak, w czasie wojny 13-letniej, no to może jednak wróćmy do zakonu krzyżackiego, a może poprośmy Węgrów, Królestwo Węgierskie, a może zwróćmy się do Fryderyka III Habsburga. Ale ja nie mogę odpowiadać za epokę nowożytną, bo tu bym oberwała od kolegów, ale patrząc na późno-średniowieczny Gdańsk, nie, jesteśmy zachwyceni tym pomysłem. Wręcz obawiamy się, czy przypadkiem król polski się
nie rozmyśli.
Wręcz tak. Długosz o tym pisze, że doniesiono królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, że w Gdańsku są zdrajcy, już po wojnie 13-letniej, że są jacyś zdrajcy, którzy knują przeciwko jego majestatowi, którzy chcą powrotu krzyżaków. I natychmiast idą listy z Gdańska, że nie, gdzież, ja najświeższy panie, jak my tylko spotkamy tych, którzy tak o nas piszą. Absolutnie, my chcemy z panem stać. Inną sprawą jest później już, to też myśmy już chyba o tym rozmawiali, że potem w latach 80. na przykład, kiedy narasta zagrożenie tureckie i kiedy Polska potrzebuje pieniędzy, potrzebuje król Polski na określone działania militarne, to wówczas Gdańsk odmawia, bo mówi, ale co nas to pogranicze interesuje? My patrzymy z naszej perspektywy. Myśmy dostali na przykład list od jakiegoś Hana Tatarskiego, który napisał, że jest bardzo taki list się zachował w archiwum państwowym Gdańsku, który się reklamuje, że chce prowadzić dobre interesy z Gdańskiem i Gdańsk wówczas ucieka, ale nie ma czegoś takiego, że przynajmniej do początku XVI wieku, do Zygmunta Starego, czyli Kazimierz Jagielończyk, Jan Olbrach i Aleksander, to jest wręcz zabieganie przecież o wizyty królewskie, to jest jeżdżenie na zjazdy, stawianie się na te zjazdy, głosowanie. To są spory i polemiki z królem polskim, jak w tam 1485, ale raczej nie ma takiego pomysłu. Wręcz jest prośba do króla polskiego, bo trzeba pamiętać, że Fryderyk III, a później Maksymilian, rościli sobie jako panowie zwierzchni zakonu krzyżackiego, rościli sobie prawo do sądownictwa nad Gdańskiem. I Gdańsk oczywiście prosił wówczas Kazimierza Gielończyka, potem Jana Olbrachta czy Aleksandra, żeby dać odpór tym żądaniom i tu zawsze takie wsparcie otrzymywał.
No to w takim razie zaczęliśmy też mówić o tym wątku poprzednio, czyli o tych wizytach królewskich. Tydzień temu próbowaliśmy ustalić, w którą stronę była droga królewska. No to chociaż chcę spytać, jakie było znaczenie takiego wjazdu królewskiego do Gdańska? Czy to było umocnienie tego związku i że obu stronom po prostu bardzo zależało, żeby to świetnie wypadło?
Oczywiście, to było święto dla miasta. to obu stronom zależało na tym, żeby taka wizyta miała miejsce, ponieważ nie ukrywajmy, że królowie przybywali tutaj, żeby odebrać taką przysięgę wierności mieszkańców, czyli jakby tej przynależności do korony.
A tak? Jak wyglądał przepływ gotówki, bo to mnie interesuje. Znaczy, mówiąc najkrócej, czy to było...
To było top secret tajne.
Aczkolwiek na pewno mocno obciążające budżet miejski, bo nie ukrywajmy, że król nie przybywał do miasta sam, tylko z całą świtą. Tak jak Aleksander.
Czyli mówiąc najkrócej, gotówka raczej przepływała do króla, a przywileje i różnego rodzaju, jak rozumiem, takie beneficja papierowe przepływały do mieszczan?
Do mieszczan i do miasta. Tak jak już wspomniałam, w trakcie wizyty króla Aleksandra Jagiellończyka, nobilitację otrzymuje jeden z mieszkańców miasta, u którego mieszka żona, małżonka królewska, Helena, Matthias Zimmermann. Otrzymuje wtedy nobilitację. To jest jakby pewnie podziękowanie za dobrą gościnę.
Ale nie każdy, rozumiem, mieszczanin przyjmował żonę królewską.
No nie każdy mieszczanin miał na to warunki przede wszystkim. Byli to tak naprawdę była to najbogatsza część miasta. No nie ukrywajmy, jeżeli mieszczanie gdańscy finansowali królów polskich, to znaczy, że było ich stać na to, żeby też przyjąć ich w mieście.
My akurat może o tej wizycie wiemy mniej niż o następnych wizytach, ale ta Aleksandra wymagała nakładów kosztów i na pewno były organizowane jakieś turnieje, jakieś dodatkowe imprezy, które też ciągnęły za sobą koszt. A już nie mówiąc o tym, że trzeba było ten lud, który przybył z Aleksandrem i to całe jego otoczenie, tych wszystkich dworzan, trzeba było nakarmić, trzeba było gdzieś położyć, koniom dać strawę.
A chcę spytać, estetyka takiego zjazdu to była właśnie mieszczańsko-rycerska, czy to było tak, że wszyscy udawali rycerzy i wszyscy bawili się na sposób rycerski?
To znaczy, na pewno jednym z punktów były zabawy, czy też takie konkursy rycerskie, można by było tak wspomnieć, odbywające się przed dworem Artusa. Na pewno był to jeden z aspektów takiej wizyty, natomiast no, były różnego typu aspekty. Na przykład przy tej konkretnej wizycie król odwiedził twierdzę w Wisłoujściu. Królowa również. Są przekazy, że zachwycali się brzegiem morskim, jak to zostało określone.
No wtedy to
w kronice.
Brzeg morski.
Tak, więc wtedy to był, tak, rzeczywiście. Natomiast no, różnego typu, można by tak powiedzieć, kolokwialnie atrakcje przygotowywano dla pary królewskiej, która, no, świętowano. To był czas na święta miasta.
No tak, ale to jak oglądamy współczesne wizyty, nie wiem, prezydenta Stanów Zjednoczonych, to też jest wielkie wydarzenie w wielu aspektach w jakimś kraju. No ale przygotowanie takiej wizyty, no to jest przygotowanie polityczne, często biznesowe, no i też przygotowywanie tego wszystkiego, co ma tę wizytę zakończyć, no właśnie, gospodarczo-biznesowym sukcesem. Gdańsk równie z premedytacją do tego typu rzeczy się przygotowywał, czyli mówiąc najkrócej, były takie projekty, które mówiły, król przyjedzie, to go przekonamy do tego. Czy to raczej było tak, że doradcy królewscy już wcześniej dostali niewielkie gratyfikacje i jak już król zjechał, to już wszystko było jasne?
Znowu będę się trzymała tych czasów, które się znam, bo przecież te wizyty były również w czasach nowożytnych, późno nowożytnych. Ale jeżeli chodzi o ten czas, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander, przecież bardzo chciano w Gdańsku, żeby Jan Olbracht odwiedził Gdańsk. I były wysyłane poselstwa do króla i były prośby i było poselstwo wysłane do Torunia na zjeździe. I już król miał przyjechać, ale wybuchła zaraza w Toruniu i król szybko, Jan Olbracht wraca. Natomiast to nie było tak, że po prostu nagle Aleksander sobie planuje, że no to teraz odwiedzę Gdańsk. Nie, to wszystko tak właśnie dokładnie tak, jak pan mówi, tak jak ze Stanami Zjednoczonymi. Przygotowanie, logistyka, wcześniej wysyłanie posłów do Torunia, rozmowy w Toruniu. Widzimy zresztą właśnie wspomnianego przez panią doktor Zimmermana, który tam uczestniczy w zjeździe. Także to wszystko jest jak najbardziej przygotowane, a czy później gdańszczanie są zadowoleni z efektów takiej wizyty, to już jest inna sprawa. Z tej Kazimierza Jagiellończyka w 1457 na pewno mogli być zadowoleni.
Bardzo zadowoleni, aczkolwiek ona na pewno musiała być przygotowana dużo wcześniej, ponieważ dokumenty musiały zostać, wszystkie aspekty tych przywilejów musiały zostać ustalone dużo wcześniej uzgodnione, no bo nie ukrywajmy, rozpisanie takich dokumentów jest...
Wydaje mi się, że ten związek pomiędzy Gdańskiem a Kazimierzem Jagiellończykiem, zarówno w trakcie całej wojny 13-letniej, jak i też tuż po, wydaje mi się znacznie bardziej politycznie przemyślany. Mówiąc najkrócej, był to jeden z podstawowych projektów tego panowania. No mówiąc tak dokładnie, prawda? Znaczy, i to wszystko, co wiemy o tym zbudowaniu tego zupełnie nowej części tego państwa, którego królem był Kazimierz Jagiellończyk, no to wymagało poważnego traktowania. Gdy tymczasem potem odnoszę takie wrażenie, czym była taka wizyta? Czy chcesz też spytać w obie strony? W tym słynnym Gdańsku, czy po prostu w jednym z ważnych miejsc królestwa, którego jesteśmy panem?
W tym słynnym Gdańsku, którego jesteśmy panem. W ten sposób. Myślę, że tak. To znaczy, patrząc nawet później, no dlaczego, kiedy jest właśnie ta wspomniana przeze mnie wizyta cara Piotra I, wizyta taka może nie za bardzo chciana, ale co gdańszczanie pokazują? Biorą cara do kościoła na Świętej Marii Panny. Pokazują mu na swoje nieszczęście albo szczęście ten nieszczęsny sąd ostateczny. Pokazują najładniejsze miejsca właśnie za każdym razem. Każda ta wizyta to jest właśnie albo gdzieś tak, jak pani doktor powiedziała, podróż łodziami do Stwierdzy Wisłouście. Chwalimy się z jednej strony, co mamy, a z drugiej strony też trzeba się postawić na miejscu takiego monarchy, skąd on przyjeżdża, czy króla, który przyjeżdża z Krakowa, czy potem, który przyjeżdża z Warszawy. Jak on postrzega Gdańsk? No to już jest jakby pytanie do strony polskiej.
To jest jeszcze jeden aspekt, który mi się przypomniał, a mianowicie wizyta Zygmunta Starego. Kiedy w Gdańsku zaczynają wybuchać bunty mieszczańskie i kiedy Rada Miejska specjalnie prosi króla o przybycie do Gdańska i jakby załagodzenie
swoją osobą
tej sytuacji. I król przyjeżdża do Gdańska.
Wspaniała uroczystość, wszyscy się bawią. Nikt już nie myśli o tym, co było przyczyną sporu, który
dokładnie, wręcz
wcześniej.
Król jakby przywraca władze miejskie i jakby następuje porządek. Czyli jakby ten władca też przybywa tutaj...
A to jest też właśnie ważne pytanie. Czy to było trochę tak, że była to też manifestacja siły czysto zbrojnej, na przykład ze strony Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej? Czy na przykład po takiej wizycie gdańszczanie mieli powiedzieć, ach, to jednak jest potęga, z nimi nie będziemy zadzierać?
Nie, raczej manifestowanie potęgi żadnej tutaj nie ma o tym mowy. Natomiast no, liczy się ten majestat króla. Oni tak jak podkreślali, niekoniecznie jesteśmy Polakami, ale jesteśmy pod jedną koroną, jesteśmy pod majestatem. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że oni się każdorazowo modlą po śmierci danego monarchy, że to jest wspomnienia. Nawet często są to całoroczne modły, wspominki króla polskiego. Więc...
Znaczy za tydzień chciałem, żebyśmy sobie porozmawiali w naszym programie trochę o tej symbolice, która pozostała z tego czasu, ale jak już jesteśmy na tej drodze królewskiej, to oprócz tej symboliki królewskiej, czyli mówiąc najkrócej koron, które się tam gdzieś pojawiają, no to mamy też taką symbolikę wprost. Poszczególni monarchowie tam są jakoś przedstawiani. Czasami pamięć o tym dość szybko znika, bo potem się już nie pamięta, że to jest ten król czy tamten, ale rozumiem, że kiedy te przedstawienia powstają, to jest też ważna demonstracja polityczna.
Oczywiście.
No to jest chociażby król na wieży ratusza głównego miasta Gdańska, czyli głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. No, jakby król patrzy na całe miasto z jednej z najwyższych wież, prawda?
Choć w XIX wieku, z tego co się domyślam, ta pamięć nie tylko była zatarta, ale po prostu no, najzwyczajniej w świecie już nikt nie wiedział, kim jest ten facet, który się kręci pod wpływem zmieniającego się wiatru.
Obawiamy się, że tak.
To w takim razie chcę was jeszcze spytać o coś, co jakby było pewnego rodzaju nadzieją mojego poprzednika, że my jednak porozmawiamy trochę o tej gospodarce. Czy to zawsze było tak, że Gdańsk miał ten taki prosty interes tego miasta, który miał tę wyłączność na dużą część handlu Rzeczpospolitej?
Tak, zdecydowanie tak. Próby, nieśmiałe próby, bo trzeba pamiętać, że na wojnie 13-letniej jedni zyskali, drudzy stracili. Toruń stracił, bo przestał być punktem przerzutowym i kilkakrotnie starał się również walczyć o to. Natomiast później w zasadzie XVI, XVII wiek to już jest kontrola ze strony Gdańska i niedopuszczanie konkurencji.
No ten Elbląg też nam pozostaje Elbląg jako taka pamiątka
Elbląg,
właśnie.
Tak, znaczy ma, Elbląg ma też taki swój dobry moment, kiedy rozbudowuje swoją flotę, a akurat Gdańsk jest w stagnacji. I no, tu trzeba też pamiętać o XVII wieku, o wojnach szwedzkich, o potopie, o tym,
znaczy, ja powiem o tym Elblągu właśnie dlatego, że w pewnym momencie, jeśli można mówić o tym, że te miasta miały coś w rodzaju zupełnie innej strategii polityczno-biznesowej, to ten Elbląg zaprezentował tą inną strategię, która, tak jak Gdańsk zakładał, wszyscy muszą do nas przypłynąć, wszyscy muszą to zboże albo to drewno u nas załadować na swoje statki, w związku z tym nie musimy wiele robić. Tymczasem ten pomysł elbląski wydaje mi się nieco bardziej aktywny.
Dalekowzroczny bardziej trochę.
Aktywny po
tak,
prostu.
Aktywny być może, no to wynikało to z potrzeby. Tutaj skoro zarabiamy, to pytanie, czy chcemy, czy rzeczywiście ten Gdańsk był tym Chłańskiem? Czy to jest prawda? Tak? Bo to też jest taki rodzaj stereotypu. W pewnym momencie to się sprawdza, a później już chyba nie. Myślę, że to są takie pytania o takie zachowania wczesno, ja wiem, rynkowe, kapitalistyczne, których może tutaj w Gdańsku brakowało, żeby może przestawić się na jakąś inną, na jakiś inny model gospodarczy, coś innego sprzedawać, coś innego kupować, a nie tylko handlować tym zbożem, na który no niestety się popyt już kończył. Także
to już jest bardziej skomplikowane. Puenta, którą pozostawiamy historykom nowszej epoki. Pozostajemy w tym świecie tego sukcesu.
I zapraszamy do lektury książki, która wyszła właśnie, która opowiada o tym świecie właśnie optymistycznym i w szerokich aspektach, od aspektów politycznych po kulturalne.
Beata Murzejko, Ewa Bojaruniec-Król były moimi gośćmi. Za tydzień się też spotkamy, znowu porozmawiamy o pewnym ważnym aspekcie symbolicznym tego wszystkiego. Dziękuję bardzo.